Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn-Pertyński
i Bartosz Ławski. No i dzień dobry,
dzień dobry.
To przedstaw gościa.
Mamy dzisiaj jako trzeciego znakomitego sprawozdawcę sportowego, motoryzacyjnego, komentatora wybitnego, byłego pilota motoryzacyjnego, naszego
rajdowego,
wspaniałego
zawodnika, mistrza.
No, to ja miałem przedstawiać, tak?
To przedstawiaj. Nie, sam się przedstaw.
Grzegorz Gac.
A... No i już wszyscy wiemy.
Wszyscy już wiemy, kto to
jest. Jeżeli wiemy, no to dobrze.
Grzesiu, ale tak, no z tobą trudno nie rozmawiać o sporcie.
Tak.
Ale jednocześnie ze względu na charakter naszej audycji, może nie tyle prześmiewczy, ile prawdziwy.
Realistyczny.
Realistyczny.
Zdroworozsądkowy, powiedziałbym. O.
Słuchaj, my
zdroworozsądek to moje hobby.
Bardzo dobrze, bo nasze też. My dużo mówimy o właśnie elektryfikacji, hybrydyzacji i tak dalej. No i oczywiście było do przewidzenia, że to dotrze do sportu. I hybrydy na przykład w sporcie są obecne już od wielu lat tak naprawdę, bo przecież w formule to nie wiem, od 10?
W formule której?
Jeden.
Tak, coś takiego, chyba nie wiem czy niedawniej, nie pamiętam dokładnie, wydaje mi się, że to był 11-12 rok, jak wprowadzono te MGUK, MGUH i tak dalej, generalnie rozwiązanie hybrydowe. Wprowadzono je także w Mistrzostwach Świata Endurance, czyli w tej
długodystansowych,
czyli w zawodach, które są nam bliskie od zeszłego roku, czyli od kiedy mamy zwycięstwo w klasie LMP2 w Le Mans, co prawda...
Której już nie ma.
Której już nie, to znaczy jej nie ma w Mistrzostwach Świata, ona w Le Mans będzie, ona w innych seriach jest, natomiast ta klasa akurat nie jest hybrydowa, no ale to mniejsza z tym, ale tak, w tej najwyższej klasie, czyli dawniej LMP1, obecnie Hypercar, hybrydy są. No i również dwa lata temu wprowadzono hybrydy do WRC, czyli do
Rally 1. Tak, Rally 1, czy jak
tak,
to tam?
Rally 1, kategoria właśnie hybrydowa. No i tutaj niemiła niespodzianka, taki trochę zimny prysznic dla miłośników nowoczesności, bo właśnie podjęto decyzję no, o wycofaniu praktycznie hybryd od przyszłego roku. Znaczy te samochody, które są w tej chwili, będą jeszcze jeździć do 25 bodaj, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast potem nowa generacja to już będzie generacja bezhybrydowa. No i właśnie pytanie, co dalej?
No ale poczekaj, zaraz. Mam
z jakiegoś powodu, powiedz.
Tak.
Okazało się, że samochody Rally One są fantastyczne. Kapitalnie jeżdżą, fantastycznie się trzymają, świetnie brzmią. No tylko, że ta hybryda jest niestety po pierwsze mocno zawodna, co było widać nawet na ekranach podczas relacji. Był nagle, jedzie kierowca X samochodem Y i nagle pojawia się tam w tym pasku, gdzie mamy stan baterii, ładowanie baterii, nagle ten pasek, że się tak wyrażę, umiera. I a więc po pierwsze rozwiązanie bardzo zawodne, a po drugie drogie jak nie wiem co, delikatnie
mówiąc. No, ale wypadałoby jednak tutaj dopowiedzieć coś, mianowicie to, że to się nazywa hybryda, to nie znaczy, że to jest coś takiego, co można iść sobie kupić u Toyoty, Renault czy Volkswagena lub Kia, Hyundai'a. To zupełnie inaczej działa, zupełnie inaczej jest zaprojektowane. A co za tym idzie, no... Czysto teoretycznie pełna niezawodność nikogo tam nie interesuje, więc z jakiegoś powodu dopuszczono aż takie, konstrukcyjnie, w sensie nie przepisami, tylko konstruktorzy tego dopuścili taką możliwość. To na czym to polega? Czym się różni taka hybryda?
Po pierwsze, jak dobrze wiecie, hybryda nie jedno ma imię.
Oczywiście.
I określenie napęd hybrydowy jest to określenie... niezwykle pojemne i tam rozwiązań to można naliczyć no, grubsze kilka, nie wiem czy nie kilkanaście, jakbyśmy tak dobrze usiedli.
Miękka hybryda, równoległa hybryda, szeregowa hybryda,
plug-in
tak.
I tak dalej. Tutaj było to rozwiązanie takie, Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że żeby obniżyć koszty, było to rozwiązanie, czy jest to nadal rozwiązanie opracowane przez firmę Compact Dynamics. Rozwiązanie uniwersalne dla wszystkich typów samochodów. Rozwiązanie, które to jest taka skrzynka, którą montuje się na, znaczy nad wałem napędowym za fotelami, między, powiedzmy przed tylnym mostem, bo to są samochody z napędem na cztery koła. I w zależności od tego, jak kierowca używa tej hybrydy, to ona w momencie przyspieszania oddaje moc właśnie bezpośrednio na wał napędowy i w ten sposób to działa. A więc oczywiście jest to rozwiązanie, które trudno spotkać w samochodach, którymi jeździmy na co dzień.
No, brzmi to troszeczkę jak wyimek z dywizjonu 303 Arkadego Fidlera, że leciał Hurricane'em i kopnął boosta.
No kopnął dobrze, boost, dobrze, tak. Dobrze. A jak jest rozwiązana kwestia odzyskiwania energii, rekuperacji?
No w taki sam sposób jak zwykle w hybrydzie, czyli lift
hamowanie.
And coast. Tak,
hamowanie.
Lift and coast. I oznacza to, że...
Każde zdjęcie nogi z gazu lub przyhamowanie to jest tak. Odzyskiwanie energii.
Tak, no i teraz bardzo ważne jest gospodarowanie tą energią, bo trzeba wiedzieć kiedy, podobnie jak w innych sportach hybrydowych. Czasami opłaca się pół sekundy wcześniej zdjąć nogę z gazu przed zakrętem, żeby tej energii nazbierać i odzyskać ją potem, jak załóżmy, wchodząc w zakręt, w połowie zakrętu, na wyjściu z zakrętu dodajemy gazu, to wtedy mamy tego właśnie kopa,
więc,
prawda?
Tego boosta.
Tak, tego boosta. A więc zasada działania tej hybrydy jest, można powiedzieć, i podobna do tych rozwiązań, które znamy z samochodów użytkowych i jednak troszeczkę się różni. No tyle tylko, że... Aha, no i jeszcze jedna istotna sprawa. Zespoły mają całkowity zakaz dotykania tych unitów hybrydowych. Na każdym rajdzie w parku serwisowym i nie tylko są specjaliści z firmy Compact Dynamics. Oni są odpowiednio oznakowani, mają specjalne kurteczki, bluzki,
które... Sprawdzają, czy nikt nie wsadzał brudnych paluchów.
Po pierwsze tak, a po drugie, no tylko oni mają...
prawo serwisować.
No ale dokładnie. Czekaj, no ale dwa pytania. Po pierwsze, no na silnik elektryczny z wężki nie założysz, tak? Albo nie zdejmiesz.
No ale ingerencja elektroniczna zapewne w komputer sterujący tak, byłaby oczywiście. Jakaś możliwa.
Dobra, to jest pytanie pierwsze, a pytanie drugie moje w tym momencie, poczekaj, zaraz, a może to w tym momencie bardziej by się opłacało, żeby to był właśnie plugin. Ładujesz go w stresie.
No ale to musiałbyś wtedy na pokład samochodu, który teoretycznie powinien być jak najlżejszy, wrzucić co najmniej 200 kilo baterii.
A ile jest w tej chwili?
Myślę, że 60 tam chyba jest.
Szczerze mówiąc nie pamiętam.
Koło 60 z tego,
chyba
co
koło
ja
60.
Pamiętam.
Natomiast generalnie zakłada się, że moc oddawana, znaczy moc generowana przez jednostkę hybrydową to jest 136 koni. 100 kW, czyli 136 koni.
Dodatkowych.
Dodatkowych. Tak. A momentu nie wiemy.
Nie wiem, czy jest to... Nie pamiętam w tej chwili. Mhm.
Ale
pamiętam.
Wszyscy mają identyczne.
Identyczne, absolutnie. I nie wolno się do tego dotykać. I mało tego, ze wszystkich stron samochodu są specjalne lampki.
A tak, jak zielona.
Jak zielona, to jest okej, to można samochód serwisować, można dotknąć. Jeżeli czerwona albo żadna nie świeci, co też jest istotne, no to wtedy sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo szczególnie w razie wypadku, bo jeżeli wyobrazimy sobie, że mamy wypadek na trasie, samochód, nie wiem, leży na dachu i świecą czerwone lampki, a załoga w środku wymaga pomocy, to wtedy, no w zasadzie zgodnie z przepisami, to nie wolno do takiego samochodu podejść, nie wolno go dotknąć, gdyż może się zdarzyć brzydka rzecz, to znaczy porażenie tak zwanym prądem
czyli
elektrycznym.
Czyli tylko i wyłącznie specjalnie wyposażone, tak. Specjalne służby.
Tak.
No to no i dobra.
Wytłumacz to kibicowi, który chce pomóc umierającemu człowiekowi.
Są prowadzone także przed tegorocznym rajdem Polski,
tak.
W którym mają startować te samochody. Już jest prowadzona akcja na rzecz, jakby uświadamiająca kibicom, że to jest bardzo niebezpieczne i że jeżeli świeci czerwona lampka, to nie wolno do takiego samochodu dotykać.
No dobra. I
jak nie trafimy na rowerzystę, to będzie w porządku, tak. Bo on czerwonego nie odróżnia.
Ale o co chodzi z tym, że to jest zawodne? No bo co się może w tym zepsuć? Na Boga, no w hybrydzie nie ma się co zepsuć. No,
no a jednak...
Elektronika.
A jednak potrafi się zepsuć, choćby elektronika i niestety psuje się.
I z tego powodu wycofany będzie zupełnie cały ten program, tak?
Oczywiście oficjalne tłumaczenia są takie trochę pokrętne, a w zasadzie można nawet powiedzieć, że ich nie ma. Bo tak, kilka miesięcy temu powstała specjalna komisja do spraw przy FIA, do spraw rozwiązania, przepraszam, do spraw rozwiązania problemu w WRC, to znaczy problemu tego, że nie ma producentów i że trzeba zwiększyć zainteresowanie. Żeby zwiększyć zainteresowanie, to co w tym celu zrobić? Jeżeli chodzi o kwestie producentów, to ja od dawna powtarzam, że z producentami w sporcie motorowym to jest trochę tak, jak w takim memie, który kilka lat temu widziałem, jak chłopak rozmawia z dziewczyną i chłopak mówi: kocham cię. A dziewczyna na to odpowiada: aha, to ja się rozejrzę i jakby co, to wrócę. Z producentami jest dokładnie tak samo. Producenci mówią: dobra, wprowadźcie takie czy takie rozwiązanie. I to działa wszędzie. I w Formule 1, i w WEC-u, czyli tych długodystansowych mistrzostwach świata, i w WRC. W każdej serii. Producenci mówią: dobra, ale to w takiej sytuacji to my nie jesteśmy zainteresowani, bo technika jest taka i taka. Wprowadźcie to i to rozwiązanie, to my wtedy przyjdziemy. No i producenci mówili: wprowadźcie hybrydy, to my przyjdziemy do WRC. No i mijają 3 lata i... producenci są ci, którzy byli. Stąd też pozwoliłem sobie na to porównanie do tego.
Ale, ono jest w pełni uprawnione z prostego powodu, jeżeli to nie producenci.
Tylko dają im kit właśnie, obowiązkowy, a właśnie. Może dajmy im to zrobić. Przepraszam cię, no co, Toyota czy Hyundai nie będzie umiało hybrydy zrobić? No proszę cię.
Oczywiście, że będzie umiało, ale tutaj zapewne chodziło właśnie o zunifikowanie rozwiązania.
Ale to zaraz. Zunifikowanie rozwiązania. To mi się podoba tylko i wyłącznie w jednym kontekście. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje, bo ja akurat o sporcie to niespecjalnie, ale pamiętam, jak kiedyś w RPA wymyślono serię wyścigową, odpowiednik F1, ale zrobiony w ten sposób, że wszyscy mieli identyczne tip-top samochody, pod każdym względem identyczne, tylko oklejone inaczej. I rzeczywiście wtedy się liczyło to, co potrafi kierowca.
No każdy puchar markowy tak w zasadzie wygląda. W zasadzie
ale ja mówię o ekstremalnych takich, no bo RC jest ekstremalne, poza wszelką dyskusją. I pytanie, czy do tego dążono, to w takim razie po co jeszcze Hyundai, Toyota, Skoda i inne takie, to...
No nie. Bo jest regulamin przecież, prawda? Co wolno, czego nie wolno.
Oczywiście, no. I to jest bardzo, bardzo szczegółowy.
No więc albo.
Nie, pamiętajcie o jednej rzeczy. Pamiętajcie o tym, że tutaj chodziło przede wszystkim o to, aby przyciągnąć nowych producentów, aby tych producentów był, aby serial był zdrowy, był w takiej solidnej, zdrowej kondycji, powinno być przynajmniej 5-6 producentów.
No to nie ma tylu.
Na razie jest...
No ale wszystkim się wciska to samo, jednocześnie.
No tak, ale oczywiście dyskusja o tym, dlaczego tak jest, to jest dyskusja na inne miejsce, inny
no
czas.
No dobra, ale trafiłeś na audycję prowadzoną przez ludzi zdroworozsądkowych,
tak.
Czyli zadających niestety niewygodne pytania.
Znaczy, to ja wam
to się
powiem.
Nie trzyma kupy, to jest nielogiczne.
Nie, dobra, to ja wam powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że poważni ludzie zainwestowali poważne pieniądze.
Jak on to lubi.
Ale to jest prawda.
No ale taka jest prawda, tylko w tym momencie co to ma wspólnego z rywalizacją i czym kibice się mają podniecać?
Wszystko, wszystko.
Wiecie co, oczywiście, a więc cel główny jest taki, żeby było przynajmniej tych 5-6 producentów, niekoniecznie więcej, bo jak jest więcej, to ten, który przyjedzie na metę tam 7 czy 8, no to za chwilę zbierze się jakiś dział komunikacji i powie: nie, no...
Nie zwraca się.
Oczywiście, no po co my mamy startować, jak ciągle przegrywamy, ale tych 5-6 to jest taka optymalna liczba przy założeniu, że oni pewnie tam co parę lat będą rotować, jeden odejdzie, ten, który przegrywa na ogół, ten... A czasami ten, który wygrywa, inny przyjdzie, czy inni przyjdą i tak dalej. Tymczasem tutaj niestety w WRC mamy od dłuższego czasu status quo, to znaczy od chwili, gdy wycofał się Volkswagen od chwili, gdy, wiadomo dlaczego, od chwili, gdy wycofał się jeszcze potem
Citroen. No nie mówię, że przez emisję NOx.
Wycofał się przez, nie bezpośrednio przez to, ale ogólnie przez zamieszanie z tym związane i przez to, że Volkswagen powiedział, że samochody spalinowe są B i sport spalinowy jest B.
To niechcący trafiłem.
My teraz wchodzimy, no byłeś bardzo blisko. I od teraz to my promujemy tylko elektryki, bo elektryki zbawią świat, prawda?
Tak. Już nie.
Całą planetę, a może nawet jej okolice.
Ale najbardziej zbawia te dzieci, które pracują w kopalni.
To prawda, tak, to prawda.
One się od razu lepiej czują.
Dobra, ale do rzeczy wróćmy.
Hybrydy w WRC-u do niczego, tak? Hybrydy w wyścigach.
I co w zamian? Nie, poczekaj.
No więc na razie,
i co w zamian?
Na razie jest powrót do starego, dobrego IC, tak? Czyli Internal Combustion Engine. Mówiąc dokładnie, jest to, o czym...
Czekaj, czyli ta specyfikacja Rally One będzie się tego...
Tak, to znaczy już gonić. Od przyszłego roku na razie z Rally One wycofane są te jednostki hybrydowe i będzie to samochód prawie taki, jaki był, tylko bez hybrydy. No więc widzisz, ja też tak zareagowałem, jak się o tym dowiedziałem. I mało tego, i wydaje mi się, że ta decyzja, którą podjęto w obecnych realiach, jest to jedyna mądra rzecz, jaką FIA, czyli Międzynarodowa Federacja Samochodowa, mogła
zrobić. Wszystkiego,
co
najlepsze.
Dokładnie, no. bo samochody Rally 2 kosztują mniej więcej 30-40% tego, co Rally One. Oczywiście nie wyglądają, nie brzmią, nie jeżdżą tak efektownie jak Rally One, ale aż taka różnica, trzykrotna niemal różnica w cenie, w moim odczuciu i w odczuciu, jak się okazuje, także nie producentów, nie ma uzasadnienia absolutnie. W związku z tym, jeżeli zrobimy takie Rally 2 tylko z trochę większą zwężką, z fajnym kitem aerodynamicznym, to naprawdę to może całkiem nieźle działać.
Ale co, to te 300 koni będzie nadal, tak?
Będzie to pewnie ponad 300 koni, czyli troszeczkę mniej, ale naprawdę, słuchajcie, ja zawsze mówię... W sporcie tak. Czy samochód wygrywa sekundę na kilometrze, czy przegrywa sekundę na kilometrze, to nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, aby na pewnym poziomie, począwszy od pewnego poziomu. Ja wam dam taki przykład. Dobre 8 czy 9 lat temu byłem na rajdzie Ypres w Belgii. Tam była popularna wtedy kategoria RGT, w której startowały takie samochody jak Porsche 911, jeszcze w tym nadwoziu 997, Alpine, A110. Była wtedy już Alpine?
Nie, chyba jeszcze nie.
W każdym razie takie samochody, takie prawdziwe o wyglądzie samochodów sportowych. I powiem wam, że wtedy Rally 2 to oczywiście, czyli wówczas R5, to była taka najwyższa kategoria i po przejeździe tych samochodów R5, ja to już wielokrotnie potem pisałem nawet gdzieś na Facebooku, w social mediach, po przejeździe tych samochodów R5, jak przejechali Patrick Snyers, Marc Dues, François Delecour i jeszcze ktoś tam tymi Porsche'ami, to ja mówię do siebie, kurczę, czy przypadkiem nie tak powinien brzmieć i wyglądać samochód rajdowy?
Prawda.
Z całym szacunkiem dla Skody Fabii, dla Hyundai'a, dla Forda Fiesty, ale ja jestem z tej epoki, że dla mnie to są prawdziwe samochody rajdowe. No i co z tego, że one potem przegrywają, sekundę, dwie na kilometrze?
Gadaliśmy na ten temat wielokrotnie i doszliśmy wspólnie do wniosku, że lata 80. minus kibice na szosie.
Tak.
Na trasie.
Tak.
A czy słuchaj...
To było najpiękniejsze, co mogło być w sporcie samochodowym.
Tak jest.
No inaczej. Wprowadzenie napędu 4x4 odebrało trochę widowiskowości jednak, prawda? Z drugiej strony powiedzmy sobie tak, w dawnych czasach, kiedy się jeździło dużym Fiatem albo Polonezem, co pamiętamy bardzo dobrze.
A zwłaszcza ja pamiętam.
Ja też, tak. Szczególnie dużego Fiata zrobionego, nie? Elegancko 1.6, 105 koni, proszę pana. I to nawet przyzwoicie jeździło. To powiedzmy sobie, że technika pokonywania zakrętów i tak dalej, była jaka była, bo inna być nie mogła, a potem się dowiedzieliśmy, że to jest osobna dyscyplina i że to się drift nazywa.
No to pewnego rodzaju przerysowanie może, ale ja się zgadzam z tym, że wprowadzenie napędu 4x4, czyli to było Audi Quattro, to był początek lat 80., tak? 81 rok, pierwszy, drugi rok. Rzeczywiście trochę rajdom odebrało, potem były stosowane różne rozwiązania tam z aktywnymi, z pasywnymi dyframi i tak dalej.
Albo ze spiętymi wszystkimi trzema, jak było właśnie w tym albo Quattro na dwóch rajdach, pamiętam.
Ale generalnie
jak tym jeździć.
Ale generalnie nagle się okazało, że można jechać dużo szybciej.
Że można jechać dużo szybciej, aczkolwiek przypomnijmy, że Lancia Rally 037
prawda?
Ganiała prawie takim samym tempem. No to oczywiście nie na szutrach, ale to jest jeszcze bardziej skomplikowany temat, bo przecież pamiętajmy, że w porównaniu z tym, co mamy w tej chwili, tamte samochody nie miały zawieszeń.
Tak.
Nie miały.
No, one miały dwa kity. No.
Miały dwa kity, ale to, co się dzieje w tej chwili, ja od dawna mówię, że największy postęp, jaki dokonał się w sporcie rajdowym, dokonał się właśnie w obszarze, po pierwsze, bezpieczeństwa, to w ogóle bez
uznań.
A po drugie właśnie w dziedzinie, jeżeli chodzi o zawieszenie, oczywiście tak, że no silniki, przeniesienie napędu i tak dalej, skrzynie biegów, tak. Ale największy postęp to jest bezpieczeństwo i właśnie zawieszenie. Popatrzeć dzisiaj, jak te samochody lądują po chopach, jak się zachowują na takich bardzo nierównych fragmentach, tak, na odcinkach szczytrowych, to jest po prostu nie do wiary, że coś takiego
w ogóle może tak działać. Jak one się kleją do podłoża. Tak.
A czy słuchaj, może to jest śmieszne, ale ja raz w życiu miałem okazję właśnie wsiąść, uruchomić i przejechać się kawałek R5. I bałem się, bo myślałem, no nie, no gdzie, no to jest już w ogóle taki kosmos, że ja nawet nie dam rady, tak? Za chwilę gdzieś wypakuję. Wiesz, że to nie jest samochód, który jest trudny w prowadzeniu.
Tak. Ja pamiętam jeszcze, Sobiesław Zasada napisał w którejś swojej książce, że jest takie powiedzenie wśród kierowców rajdowych, że to jest świetny samochód, on prawie sam jedzie, byle mu tylko nie przeszkadzać. I jeżeli chodzi...
Pamiętam.
I to wszystko w tym kierunku poszło.
Tak, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o samochody rajdowe, ja przyznam, to jesteś lepszy ode mnie, bo ja przyznam, że nie jeździłem takim samochodem, znaczy nie jeździłem jako kierowca, jako na fotelu pilota czy pasażera na różnych imprezach typu co-drive i tak dalej, jak najbardziej. Natomiast na fotelu kierowcy nie, ale z tego, co wszyscy mówią, samochód rajdowy jest samochodem stosunkowo łatwym, a nawet bardzo łatwym w prowadzeniu. Natomiast na tych podstawowych ustawieniach, natomiast żeby z niego wyciągnąć naprawdę pełny potencjał, uzyskać pełny potencjał, to wtedy zaczynają się schody i wtedy potrzebne są te rzesze inżynierów z oprogramowaniem, z danymi zbieranymi przez lata na różnych rajdach, na różnych odcinkach specjalnych i tak dalej.
No i
tak
kierowca
dalej
musi wiedzieć też, prawda, bo no właśnie przejedzie.
Ja chciałem tutaj zastosować zdrowy rozsądek jednakowoż i dopowiedzieć, że kierowcy sportowi, wyczynowi, kierowcy z najwyższych lig, to są nadludzie.
Tak.
I nie próbujmy wmawiać, że każdy, kto umie jeździć
absolutnie
dobrze samochodem,
nie, absolutnie
potrafi
nie
wsiąść czy to w Wurca, czy to w F1. I,
no nie, F1 to w ogóle chyba bym nie umiał ruszyć.
F1 ma tylko i wyłącznie jeden odnośnik i są to piloci myśliwców bojowych. Tak. To są nadludzie i nie dyskutujmy na ten temat. To jest może w sumie, ja wiem, że 300 osób w skali świata, które są w stanie ze sobą rywalizować pod względem koordynacji ruchowej, refleksu i wyczucia ruchu. Ale
no,
to, co powiedzieliście, ma jeden sens. Mianowicie, z całą pewnością, bo to akurat próbowałem w kilku generacjach, jazda czymś takim jak pierwsze Audi Quattro, szczególnie w tym wydaniu, o którym wspomniałem, ze szperowanymi trzema dyframi.
A ten krótszy, tak?
Tak, ten krótki.
S1.
Tak, S1. Którym w pewnym momencie potrafił jeździć tylko Walter Röhrl. Ja widziałem, jak on tłumaczył Michel Mouton, że to się jeździ, nie skręca się kierownicy, tylko się wykonuje takie szarpane ruchy.
No bo to ci nie skręci, jak to ma wszystko.
Nie, no w zakresie 5 stopni chodzi o to, żeby rzucać samochodem.
Ale to jest tak jak z rallycrossówką.
Do czego zmierzam? Że okej, w tych starszych samochodach, nieważne, każda kolejna generacja, Dobra, jesteś w stanie, normalny kierowca, nawet bardzo dobry, ruszyć, skręcić, jakoś tam przejechać poślizgiem, chociaż od zawsze mnie uczono, że poślizg to jest strata czasu, ale żeby z tego skorzystać, żeby naprawdę wykręcić jakiś wynik, to trzeba być cholernie dobrym kierowcą, sportowym.
A czy inaczej, ja zawsze każdego, kto się tym interesuje, namawiam, żeby zainteresował się jakimś choćby właśnie amatorskim sportem, żeby sobie pojechał od czasu do czasu na jakiś track day, czy w jakimś, nie wiem, tam teraz jest całe mnóstwo tych różnych takich sportowych zawodów dla amatorów, jakieś tam Classic Auto Cup, jakiś Race Cup, coś, Drive Cup, jak to się tam nazywa. I tam tak naprawdę oczywiście z jednej strony jest wyścig zbrojeń. Bo jak ja tam któregoś razu pojechałem i jak zobaczyłem, że tam normalnie przyjeżdżają samochody z kitami, z laminatami, z tego typu historiami, no to po prostu, no, gdzie
dobrze,
ja tam...
ale to namawiasz każdego, kto jest zainteresowany i słusznie, żeby to w bezpiecznych warunkach sam sobie sprawdził.
Sport...
Ale potem posadź go na prawy fotel obok zawodowca.
Ale no to mniej więcej na tym
jest
też polegają.
Od razu.
Między innymi też na tym polegają szkolenia. Natomiast to jest co innego. Sport, moim zdaniem, człowieka, który ma umiejętności, uczy pokory. Uczy pokory na drodze i no umówmy się, no jeździmy na co dzień dosyć dużo. I mimo doświadczenia...
Słynny fragment innej książki Sobiesława Zasady, który przed wyjazdem na Gran Premio Argentina, zdaje się, coś załatwiał. I pani księgowa z Polskiego Związku Motorowego została przez niego przewieziona z ministerstwa do ministerstwa i się obraziła, bo pan jeździ gorzej niż taksówkarz. Tak powoli.
Tak.
I potem się poznaje klasę, tak?
Absolutnie tak. I tu chciałem powiedzieć, że ja się całkowicie zgadzam z Maciejem, że ci kierowcy, ci rzeczywiście najlepsi kierowcy świata, to są dokładnie tak, jak powiedziałeś, to są nadludzie. I do tego wniosku to my doszliśmy wiele lat temu z Markiem Sadowskim, moim byłym kierowcą, niestety już nie żyjącym.
Jednym
super facet był, niestety.
No, już pamiętam.
Odszedł od nas ładnych parę lat temu. Natomiast właśnie będąc na jakimś rajdzie, już nie pamiętam gdzie, gdy zobaczyliśmy, a jeździliśmy wtedy właśnie jakimś Fiatem czy Polonezem.
Fiatem.
To właśnie Marek spojrzał, mówi, no nie, to są nadludzie.
No,
tak powiedział, no, tylko
no,
tam jeszcze jedno słowo.
Oczywiście, że tak.
To, co oni robią z tymi samochodami, poziom wyczucia, poziom zrozumienia
motoryka,
samochodu,
tak, czucie prędkości, nawierzchni, wszystkiego.
To jest po prostu coś niewiarygodnego. Ale dobra wiadomość jest taka, że my w naszych codziennych samochodach, nawet chociaż pomimo to, że dzisiaj konstruktorzy dokładają wszelkich starań, aby nas odizolować od tych informacji, które przekazuje nam samochód, koła, nawierzchnia i tak dalej. Jest bardzo wiele takich samochodów, o czym doskonale
wiecie. Lubię tego.
Ja też nie lubię. Pomimo to, a można to
potraktować
właśnie
jako wyzwanie. Warto tutaj podkreślić, dlaczego Grzegorz Gac prywatnie jeździ jednym z najprawdziwszych samochodów, które jeszcze są dostępne, czyli Mazdą MX-5.
Tak.
Co jest naprawdę fascynujące. Facet, który ma dobrze ponad 1,80 m.
90
nawet. Wsiada do tego pudełeczka i wysiada z niego z taką lekkością.
Tak.
I tym jeździ w dodatku.
Z taką gracją. Tak. I ja się tak muszę połamać, żeby z tego samochodu...
No ale czekaj, kończ, Grzesiu.
Do czego zmierzałem? Do tego, żeby właśnie potraktować to jako wyzwanie i spróbować zrozumieć zachowanie samochodu. Zacznijmy od tego, że w zakręcie spróbujmy dodać gazu, odjąć gazu, dodać, odjąć. I zobaczymy, jak ten samochód się nagle staje podsterowny, nadsterowny, prawda?
Odróżnić,
co to jest w ogóle. Jak próbuje nam delikatnie wyjechać z zakrętu, albo próbuje nam zacieśnić zakręt.
Oczywiście to jest to, co myśmy już parokrotnie podkreślali, czyli nie ma normalnego, codziennego kierowcy, który nie skorzystałby na tym, żeby raz na jakiś czas iść na jazdy doszkalające.
Absolutnie
na zamkniętym torze w obecności naprawdę dobrych instruktorów.
Dokładnie tak.
Ja miałem przebłysk geniuszu dawno, dawno temu, kiedy mój syn zrobił prawo jazdy, a zanim mu pozwoliłem wsiąść za kierownicę, zawiozłem go do takiej szkoły właśnie jazdy I dwie godziny później telefon. Tata, wiesz, jaka to jest różnica wejść w zakręt 40 a 50? O, już jesteśmy w domu.
A czy inaczej?
Prawda? On już zrozumiał. A jeździł i tylno, i przednionapędowym po tym samym torze. I właśnie ta różnica, 40 a 50. Ja instruktora po cichutku poprosiłem, żeby go upokorzył, ponieważ
ale
mój
to
syn
nie musisz,
był...
bo...
Nie, nie, ale do czego zmierzam? Mój syn był wówczas bardzo aktywnym sportowcem, co prawda rowerowym, ale fenomenalny refleks, siła i tak dalej. A tu się nagle okazuje, że nie dam rady i trzeba się jeszcze tyle nauczyć.
No, to o tym mówię.
I co z tą fizyką?
Uczy pokory. Tak. To tak. Uczy pokory, bo najlepszy kierowca, husarz drogowy, który jeździ szybko, ale bezpiecznie, nagle się okazuje, że on nie ma pojęcia o prowadzeniu
samochodu.
Ile
razy każdy z nas słyszał wypowiedzi w rodzaju: panie, jak ja bym wsiadł w takiego wórca albo w F1, to by mi dym tylko wąchali.
Słuchajcie, jak to ktoś powiedział, proste są dla szybkich samochodów, a tak, zakręty dla szybkich kierowców. Tak. Nie musimy być szybkimi kierowcami, ale bądźmy dobrymi kierowcami. Tak. Jeżeli zaczniemy rozumieć samochód, rozumieć to, co on robi, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowuje, wówczas będziemy na pewno lepszymi kierowcami i z całą pewnością po prostu będziemy jeździć bezpieczniej i na drogach będzie mniej wypadków. Nawet, powtórzę, pomimo to, że producenci samochodów często
robią, co mogą, żeby nas od tego odizolować.
Tak. A czy wiesz, to jest na zupełnie osobną audycję temat, tak, czy tak naprawdę te wszystkie systemy wspomagające nam rzeczywiście pomagają, czy czasami
to jest na zupełnie inną audycję, więc przestań, bo tak, się znowu pożremy, tak, nie ma sensu.
Dobrze,
wróćmy lepiej do początku. Ja mam pytanie nie o hybrydy, które w tej chwili rozumiem jeszcze gorzej w sporcie niż przed tą audycją. A jak z elektrykami w sporcie motorowym?
Od czego by tu zacząć?
Tak źle?
Pojawiła się Formuła E, pojawiła się w 2014 roku i też pojawiła się na fali takiej elektropropagandy. Mm-hmm. Początki były bardzo trudne. Do tej pory jest tak, powiedzmy, jest taka sinusoida. Ja niespecjalnie widzę jakiś szokujący wzrost zainteresowania, nie, prawda, z wielu powodów. Na pewno Formułę E bardzo...
Zwierzę musi ryczeć, to jest pierwszy powód.
Dokładnie.
To nie o to chodzi.
Jak nie robi brum brum, to jest słabo. Zwierzę musi ryczeć, dokładnie. Natomiast zwróćmy uwagę na taką przypadkową, chyba, i miejmy nadzieję, że przypadkową, zbieżność dat. Jesień 2014 roku debiutuje Formuła E, a jesień 2015 roku mamy, co? Dieselgate, tak? Po której nie tylko silniki dieslowskie, w ogóle silniki z wewnętrznym spalaniem okazało się, że są B, że zatruwają, że zanieczyszczają i tak dalej i należy z nich rezygnować i to czym prędzej. Potem przyszedł słynny zakaz rejestracji nowych samochodów elektrycznych, nowych samochodów spalinowych w Unii od 2035 roku. Teraz już się mówi,
że go nie będzie.
Że pewnie go nie będzie, o czym ja mówiłem od początku. Szkoda, że
też. No coś takiego.
Szkoda,
ty też,
mnie
tak?
Nie zapytali o zdanie, bo ja bym im powiedział, nawet potem mógłbym im
zapytać.
Witaj
za to w klubie,
Grzesiu. Prawda? Tak.
Więc... Klubie wielbicieli fizyki.
Dokładnie. Tak. Słuchajcie, bo ja zawsze mówię tak, że gdyby... Ja nawet nie jestem wrogiem elektromobilności.
Nie, bo nie, jeździ się tym bardzo fajnie.
Mnie nie jeździ się fajnie, ale ja jestem w stanie uznać powiedzmy zalety samochodów elektrycznych i argumenty, którymi szermują ich zwolennicy. Ja jestem przeciwnikiem tępej propagandy,
oczywiście,
która towarzyszy wprowadzaniu,
dobra,
elektromobilności.
Ale powtarzasz to, co my mówimy.
No ja bardzo przepraszam, ale
nie,
to nie moja
wina. Ale wiesz, ja czuję się
welcome,
zbudowany.
Ja naprawdę tego nie słyszałem, że wy to mówiliście. Ja to sam wymyśliłem. Jest to tępa propaganda.
Tyle, że my lubimy również jeździć elektrykami jako takimi. Ale Grzesiu, pierwsze samochody, które biły jakiekolwiek rekordy motoryzacyjne, były elektrykami.
Pan Żenacji w roku
1900 roku 100 km na godzinę.
Tak.
106.
Tylko że ja do tego dopowiem, że samochód się ładował 20 godzin i miał zasięg 60 kilometrów.
Dobra, tak, ale to było auto wyczynowe. To było auto wyczynowe. Tak. Inaczej, w sporcie elektryk, no na przykład w rallycrossie, gdzie musisz mieć dużo mocy, ale przez bardzo ograniczony czas, wydaje mi się, że to jest jakiś pomysł.
No i właśnie w rallycrossie tę elektromobilność wprowadzono, no ale też ma strasznie pod górkę, bo kilka lat temu, gdy ją wprowadzono, z tego co pamiętam, to był COVID i w ogóle te elektryczne mistrzostwa zostały odwołane czy zawieszone. Potem je wprowadzono.
Na moich oczach kiedyś taka elektryczna rallycrossówka się spaliła, ale to nic nie chcę mówić.
W zeszłym roku w Lidenhill...
Konwencjonalne czyli... też się palą.
Też się palą. W zeszłym roku, jakoś latem w Lidenhill, czyli w kolebce rallycrossu, doszło do wyjątkowo spektakularnej katastrofy, czyli spalenia całego namiotu samochodów rallycrossowych i całego wyposażenia zespołu Sebastiana Loeba.
Sabotaż.
Sabotaż? No może.
Ktoś benzyną polał.
Możliwe. Nie, no żartujemy sobie oczywiście.
Próbował zatankować.
Może tak. Więc naprawdę ta elektromobilność ma pod górkę w sporcie. Ja osobiście nad tym nie będę wylewał.
Więc elektromobilność ma w ogóle pod górkę.
I ma pod górkę,
z przyczyn
tak.
oczywistych. Jak nie ma nowoczesnych rozwiązań dotyczących akumulatorów, nie ma infrastruktury do ładowania, a pomysły są takie, że jak posłuchasz przez moment legislatorów, to odpowiadasz...
I producentów.
To odpowiadasz... Jeżeli w ogóle zdroworozsądkowo myślisz. To znaczy, że co? Chwila. Każdy parking pod hipermarketem to będzie musiał mieć własną elektrownię?
I do
no
tego
bo to do cholery matematyka prosta.
Panowie, bo czas nas goni już. Musimy kończyć powoli.
Ale w sporcie dokładnie te same problemy występują.
Tak, tak.
Dobrze.
Tyle, że ekstremalne. No.
Tak.
Bo sport jest...
Ekstremalny, no przecież od tego jest sport.
Sport jest swego rodzaju laboratorium dla rozwiązań, które potem są wprowadzane do normalnego, cywilnego transportu.
Najważniejsze, telemetria i ABS.
Nikt nie pomyślał, i tutaj nikt nie pomyślał, że skoro elektryfikacja nie sprawdziła się w tym laboratorium, a to jest eksperyment na żywym organizmie i to jeszcze... w bardzo ekstremalnych warunkach.
No bo z jakiegoś powodu po Kamilu Żenacy padło jeszcze kilka rekordów, po czym o elektromobilności zapomniano.
Prawda? No i oczywiście przeciwnicy elektromobilności mówią, że to jakaś tu mafia, prawda?
Ależ oczywiście.
Lobby, tak,
zapominając o tym, że prąd wytwarzano, skąd się wzięła gorączka ropy naftowej, używano jej do palenia w paleniskach w elektrowniach.
Tak. Dobrze, tak. Słuchajcie, bo robimy się tematyczni, ale odcinek i tak był zupełnie inny. Grzesiu, rozumiem, że kiedyś nas jeszcze zechcesz odwiedzić, bo bardzo przyjemnie
chętnie. Bardzo chętnie i na temat sportu, elektromobilności i tak dalej.
A może pogadamy kiedyś o starych czasach, właśnie o tych latach 80., jak się wtedy...
Bardzo proszę.
Tak, bo to przecież ja też to doskonale pamiętam. I...
No ale to zaraz się zaczną opowiadania w tym typie, co kiedyś robiłem wywiad właśnie z Walterem Röllem i nagle szok straszny dla moich czytelników tu. Otóż Walter powiedział, że jeżeli... uprawia taksi, czyli wozi kogokolwiek, jest na publicznej drodze, poza wyczynem, nigdy nie dotyka przycisku odłączania ESP. A przecież każdy tak zwany znakomity kierowca pierwsze co robi, wsiadając do samochodu, to odłącza ESP.
No w tej chwili w wielu samochodach to już jest to chyba nawet
niewykonalne.
No i to już jest wtedy nieprawdziwy samochód dla prawdziwego kierowcy.
Dobrze, kiedy się SP nie było i też dawało się jeździć.
A otóż to, ale ja bym jednak słuchał Waltera w tej chwili.
Dobrze.
Zdecydowanie tak.
Dziękujemy ci bardzo za wizytę u nas. A tradycyjnie życzymy miłego weekendu i do usłyszenia
za tydzień. I zdrowia też.
Zdrowia i pieniędzy jeszcze raz. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.